Jest 12 listopada w Radiu RMF 24. Rozmawiamy o tym, co działo się wczoraj i co będzie się działo w przyszłości. A można powiedzieć, pretekstem, przyczyną, elementem analizy jest wczorajszy Marsz Niepodległości. Według Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa brało w nim udział około 100 tysięcy osób. Organizatorzy mówią o 300 tysiącach. Niezależnie od tego, ile ich było, to same służby informują, że był to najspokojniejszy marsz w historii. O tym, jakie jest znaczenie tego pochodu i kto na nim zyskał, a kto stracił, porozmawiam teraz z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od pytania, no w marszu był prezydent, to wiemy, był prezes Prawa i Sprawiedliwości, byli politycy Konfederacji i bardzo liczna grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale można odnieść takie wrażenie, że i prezes, i politycy PiSu trochę zniknęli, a nawet politycy Konfederacji trochę zniknęli, przykryci przez obecność prezydenta Karola Nawrockiego. A zatem kto zyskał, kto stracił na tym marszu?
Za chwilę spróbuję na to pytanie odpowiedzieć i też zgadzam się, że ten, kto doradził prezesowi Kaczyńskiemu udział w tym marszu, chyba wyrządził i prezesowi PiS-owi niedźwiedzią przysługę, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem na początku na co innego zwrócić uwagę. Oczywiście marsz, wiadomo, budzi emocje, budzi kontrowersje, budzi dość skrajne oceny i je chcę zostawić na boku, takie oceny polityczne. Natomiast dla samego marszu ważne chyba jest to, że w tym roku, widzieliśmy to bardzo wyraźnie, zmienia on jakby zasadniczo swoją formułę, czy też wkracza, że tak powiem, w inny nieco wiek, w inną nieco rolę, bo przez kilkanaście lat to był taki marsz młodych ludzi, kontestatorów, buntowników, tak, na którym też czasem dochodziło do sytuacji skandalicznych, ale było to coś, co było organizowane jakby w opozycji do mainstreamu politycznego. W tym roku zobaczyliśmy już z całą jasnością, że marsz stał się pewnego rodzaju politycznym mainstreamem, tak, taką właściwie prawie uroczystością, można powiedzieć, państwową do pewnego stopnia z udziałem prezydenta, wielu polityków. I to jest dla tego wydarzenia, zarówno można powiedzieć dla jego organizatorów powód do satysfakcji, ale też powód do niepokoju. To jest, bym powiedział, w tym sensie niebezpieczne, że jeżeli ten marsz stanie się taką uroczystością państwową, oficjalną, to wtedy straci ten powab takiej, powiedziałbym, czy taką atrakcyjność w oczach młodych ludzi czegoś kontrowersyjnego, czegoś będącą formą buntu. To tylko tak ogólniej. Natomiast wracając do tych pytań o rachuby polityczne. Bardzo krótko, niewątpliwie można powiedzieć, wczoraj w tych reflektorach zwróconych na marsz jakoś mogli ogrzewać się i mogli, tak powiem, z dumą i z pełną satysfakcją prezentować się i politycy, którzy jakoś z tej formuły się wywodzą, a więc Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i prezydent Nawrocki, który możemy różnie oceniać, prawda, i pewnie różnie oceniamy jego formułę polityczną, ale jest konsekwentny, prawda? On z takim modelem, można powiedzieć, patriotyzmu kibicowskiego szedł do wyborów, w tej formule wybory wygrał, i dzisiaj konsekwentnie, prawda, idzie w tym marszu i pokazuje jakby, kim jest w sensie politycznym. Możemy to różnie oceniać, ale na pewno nie możemy zarzucić mu tutaj jakiejś obłudy, czy hipokryzji, czy braku konsekwencji. Ja uważam, że też wczoraj politycznie paradoksalnie dobrze wypadł premier Tusk, który zbudował taki, można powiedzieć, kontrapunkt, prawda, nie tylko dlatego, że do Gdańska się na ten dzień przeniósł, ale po prostu zaprezentował, czy przypomniał inny nieco model patriotyzmu, inne rozumienie patriotyzmu, które w roku 2017 też polscy biskupi w takim dokumencie o chrześcijańskim kształcie patriotyzmu proponowali. W tym sensie wczoraj mieliśmy pewien wybór, tak, mogliśmy się jakby opowiedzieć, który model patriotyzmu bardziej nam odpowiada. Ja też chcę powiedzieć, że dobrze wczoraj wypadł, mało media to odnotowały, premier czy wicepremier Kosiniak-Kamysz, który w takiej sytuacji dość jednak, powiedziałbym, gorszącej, kiedy w czasie uroczystości wręczania nominacji generałom doszło tam do jakichś buczenia czy gwizdów, miał odwagę, prawda, do tych, którzy gwizdali, wyjść i z taką dość cierpką, prawda, uwagą zwrócić im właśnie uwagę, że nie na tym polega patriotyzm.
Więc panie profesorze, ale pan powiedział o Donaldzie Tusku. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Rzeczywiście padły takie słowa, które miałyby być wyciągnięciem ręki, ale pytanie, na ile premier Tusk sam jest w tym wiarygodny, dlatego że wydaje się, że jednak zarówno prezydent, jak i premier, mimo takich wypowiedzi, które sugerują, że tak, chcemy jedności, wcale jej nie chcą. To znaczy masa innych decyzji, zarówno prezydenta, jak i premiera, pokazuje, że na tej polaryzacji obie strony zyskują i nawet jak się mówi w czasie 11 listopada, że chcemy jedności, to za chwilę będą decyzje polityczne i przed chwilą były decyzje polityczne, które tym deklaracjom zaprzeczają.
No tak, ale to pan redaktor jakby chyba w tym momencie mówi o troszkę czymś innym. Ja mówię o pewnego rodzaju teatrum politycznym związanym z 11 listopada i z pewnymi deklaracjami, które tam padają i z pewnymi, że tak powiem, różnymi tradycjami ideowymi, które są przez polityków przywoływane, co oczywiście nie ma wiele wspólnego, czy nie zawsze ma wiele wspólnego z rzeczywistością polityczną. Musimy się pogodzić, że po prostu polityka jest sporem, jest konfrontacją. W tej chwili jesteśmy w sytuacji bardzo twardego sporu w ramach kohabitacji. To jest jasne i ta wojna polityczna będzie w Polsce dalej trwała. Natomiast no, święta to jest taki moment, kiedy próbujemy, że tak powiem, nieco, i nie ma w tym chyba też nic złego, jakby to powiedzieć, oddać się pewnemu politycznemu marzeniu, tak? Opowiedzieć o Polsce z naszych ideałów, z naszych wyobrażeń, z naszych pragnień. No i wczoraj takie opowieści usłyszeliśmy, dwie dość różne opowieści i tutaj powtórzę, wygrał premier Tusk na tym, że miał odwagę zaprezentować opowieść nieco alternatywną od tej, którą wczoraj słyszeliśmy w Warszawie. Natomiast no zdecydowanie chyba największym przegranym wczorajszych w sensie politycznym wydarzeń obchodów jest Prawo i Sprawiedliwość, jest także prezes Kaczyński, no bo wyborcy PiS-u otrzymali dość chyba taki, czy zobaczyli dość taki smutny jednak obraz prezesa, który no na tym marszu kompletnie nie pasuje do tej sytuacji, do tego żywiołu, prawda, do całego tego obrazka. Co więcej, prezesa, który gdzieś tam jest w tle innych polityków, prawda, którzy tam wiedli prym. Na czele tego marszu szli i komentowali go Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, prawda, czy nawet gdzieś tam dość okazale próbował się prezentować Grzegorz Braun. Natomiast prezes Kaczyński wyglądał gdzieś, był dopiero w dalszym szeregu. No i z punktu widzenia PiS-u, który chce być jednak, prezentować się jako taka główna siła, prawda, jako taki lider sceny opozycyjnej, prawej strony sceny politycznej, no to było dość, powiedziałbym, no takie zaprzeczające, tak, znaczy, czy podważające ten wizerunek przywództwa politycznego PiS-u po prawej stronie, więc pewnie jest tak, że będą chcieli szybko politycy PiS-u zapomnieć o tym chyba nieszczęśliwym pomyśle, żeby prezesa Kaczyńskiego, prawda, wprowadzać w centrum Marszu Niepodległości. Znacznie lepszym pomysłem było obchodzenie przez PiS tego dnia w Krakowie, też pewnej, prawda, opozycji. W Warszawie można powiedzieć pamięć Dmowskiego, w Krakowie pamięć Piłsudskiego. To było chyba znacznie bardziej przemyślane i też takie jakby odpowiadające całemu wizerunkowi PiS-u.
No dobrze, to jeszcze pytanie o Grzegorza Brauna, wymienił go pan profesor. To jest jedna z tych postaci, która wydaje się, zobaczymy co będzie dalej, bo oczywiście do wyborów mamy 2 lata, ale bardzo zyskuje ostatnio, w ostatnich miesiącach, także po wygranej Karola Nawrockiego. I teraz pytanie, no widzieliśmy taki mini spór na linii Konfederacja Korony Polskiej, kiedy wyrzucono gaśnicę. Taki symbol gaśnicy duży z marszu. Czy to coś nam sygnalizuje? Czy ten konflikt Konfederacja Korony Polskiej będzie się nasilał?
No, na pewno ten epizod nieco uchylił nam, że tak powiem, takiej rąbki, znaczy rąbka tego, co chyba nie powinien być tajemnicą, czyli tego po prostu, że w polityce, zwłaszcza w tych środowiskach, które gdzieś tam głoszą podobne programy, jest no, bardzo silny konflikt polityczny i myślę, że też jest konflikt rywalizacja między środowiskiem Grzegorza Brauna i Konfederacji Mentzena i Bosaka i to jest coś zupełnie naturalnego. Wczoraj tylko to mogliśmy, że tak powiem, uchwycić tak bardzo dosadnie. Natomiast ja bym nie wyciągał też zbyt takich bezpośrednich wniosków politycznych z Marszu Niepodległości. Znaczy wczoraj bardzo rozsądnie mówił o tym sam Krzysztof Bosak, że no był czas, kiedy na przykład narodowcy świetnie wypadali na Marszach Niepodległości, czy mieli powiedzmy duży rozgłos, a nie przekładało się to na popularność polityczną. Znaczy chodzi o to, że marsz jednak jest pewnym wydarzeniem bardziej społecznym I dość trudno jest przełożyć emocje marszu na, że tak powiem, punkt poparcia politycznego poszczególnych partii. Natomiast jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, no jest rok nadziei, że tak powiem, w Kościele katolickim, więc ja wyrażę taką nadzieję, że to jest jednak pewnego rodzaju, no taka gwiazda czy popularność sezonowa, tak? Ten jego polityczny taki wzrost w tym roku. W polskiej polityce mieliśmy kilku takich dość radykalnych czy wyrazistych polityków, którzy wchodzili z przytupem, prawda, na scenę. Wydawało się, że ją wywrócą, a potem no, słuch o nich zaginął. Mi się to kojarzy trochę, tak można powiedzieć, arebur z popularnością czy z wejściem takim mocno na scenę w 2011 roku Janusza Palikota, prawda, który przypomnijmy wtedy wprowadził w 2011 roku 40 posłów do Sejmu. Wtedy wydawało się, że Polska stanie się antyklerykalna, prawda, że właściwie już nastąpi jakieś takie zupełnie przesunięcie sceny politycznej w lewo. Po 4-5 latach nikt właściwie już o Januszu Palikotu, w sensie Palikocie, przepraszam, w sensie politycznym mało kto już pamiętał. Mam ciągle nadzieję, że to jest dość podobna historia i że te bardziej strukturalne powody, które powodują popularność Grzegorza Brauna, niechęć wobec Ukraińców, też taka ciągnąca się jeszcze pewna pamięć o sytuacji COVID-u, że to jednak jakoś przeminie i że no na końcu jednak Grzegorz Braun okaże się, czy jego popularność właśnie takim trochę ewenementem sezonowym, a nie jakąś trwałą tendencją polskiej polityki.
Bardzo dziękuję, profesor Sławomir Stowiński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.